Czytanie z pierwszej księgi Samuela. Gdy wschodziła zorza, Samuel obudził Saula na tarasie, mówiąc: Wstań, abym cię w drogę wyprawił. Saul więc wstał i wyszli z domu obaj, on i Samuel. Gdy schodzili ku granicy miasta, Samuel odezwał się do Saula: Powiedz chłopcu, aby poszedł przed nami. A gdy ten poszedł, powiedział: Zatrzymaj się teraz, bym ci oznajmił słowo Boże. Samuel wziął wtedy naczynko z olejem i wylał na jego głowę, ucałował go i rzekł: Czyż nie namaścił cię Pan na wodza swego ludu Izraela? Ty więc będziesz rządził ludem Pana i wybawisz go z ręki jego wrogów dokoła. A oto znak dla ciebie, że Pan cię namaścił na wodza nad swoim dziedzictwem. Gdy dziś ode mnie odejdziesz, napotkasz w Selsach przy grobie Racheli, niedaleko od granicy Beniamina, dwóch mężczyzn. Oni ci powiedzą: Znalazły się oślice, których poszedłeś szukać. Tymczasem ojciec twój nie myśli o oślicach, lecz trapi się o was, mówiąc: Co mam uczynić dla mego syna? Gdy przejdziesz stamtąd dalej i dotrzesz do dębu Tabor, spotkają cię tam trzej mężczyźni, udający się do Boga w Betel. Jeden będzie niósł troje koźląt, drugi będzie niósł trzy okrągłe chleby, a trzeci będzie niósł bukłak wina. Pozdrowią cię i dadzą ci dwa bochenki chleba i weźmiesz je z ich rąk. Później dotrzesz do Gibea Bożego, gdzie się znajduje załoga filistyńska. Gdy zajdziesz do miasta, napotkasz gromadę proroków wstępujących z wyżyny. Będą mieli z sobą harfy, flety, bębny i cytry, a sami będą w prorockim uniesieniu. Ciebie też opanuje Duch Pański i będziesz prorokował wraz z nimi i staniesz się innym człowiekiem. Gdy ci się spełnią te znaki, uczyń, co zdoła twa ręka, gdyż Bóg będzie z tobą. Pójdziesz przede mną do Gilgal, a ja później przyjdę do ciebie, aby złożyć całopalenia i ofiary biesiadne. Czekaj na mnie przez 7 dni, aż przyjdę do ciebie, aby cię pouczyć, co masz czynić. Gdy tylko Saul odwrócił się i miał odejść, Bóg zmienił jego serce na inne i w tym dniu spełniły się wszystkie owe znaki. Skoro przybyli stamtąd do Gibea, spotkał się z gromadą proroków i opanował go Duch Boży. Prorokował też wśród nich. A kiedy wszyscy, którzy go znali przedtem, spostrzegali, że on prorokuje razem z prorokami, pytali się nawzajem: Co się stało z synem Kisza? Czy i Saul między prorokami? Na to odezwał się pewien człowiek spośród nich: Któż jest ich ojcem? Dlatego też powstało przysłowie: Czy i Saul między prorokami? Kiedy przestał prorokować, udał się na wyżynę. Stryj Saula zapytał go i jego chłopca: Gdzie chodziliście? Odpowiedział: Aby poszukać oślic. Widząc, że ich nie ma, udaliśmy się do Samuela. Stryj znów postawił Saulowi pytanie: Odpowiedz mi, proszę, to, co wam mówił Samuel. Na to Saul odpowiedział stryjowi: Zapewniał nas, że oślice zostały odnalezione. Sprawy jednak władzy królewskiej, o której mówił Samuel, nie wyjawił mu. Tymczasem Samuel zwołał lud do Mizpa. Odezwał się wtedy do Izraelitów: To mówi Pan, Bóg Izraela.
Wczoraj czytaliśmy o takim bardzo ważnym momencie z historii Izraela, Starego Testamentu, kiedy Izraelici popełnili ogromny nie tak w stosunku do swego Boga, Boga Jahwe, jedynego prawdziwego Boga, przez ten naród, któremu dał się poznać, poczynając od Abrahama, a zwłaszcza wyprowadzając sytuacji beznadziejnie z niewoli w Egipcie, kiedy już otrzymali spełnienie drugiej obietnicy, ziemi opływającą w mleko i miód. I oto teraz w sytuacji zagrożenia przez wrogów zewnętrznych, ponieważ Samuel już miał swoje lata, synowie się nie bardzo sprawdzali, w związku z tym powiedzieli rzecz pozornie piękną, dobrą: Daj nam króla, tak jak inni poganie mają królów, żebyśmy mogli się bronić. Tym samym jakby przekreślili cały plan Boga. Bóg powiedział: bądźcie niewierni tym prawom, które wam dałem w dwóch tablicach. Bądźcie mi wierni, tym samym święci, tym samym pod moją jurysdykcją, w mojej mocy, a ja będę was osłaniał przed wrogami zewnętrznymi. I w epoce sędziów dawał takie mocne dowody, przykłady, że 300 ludzi wystarczyło do tego, żeby pokonać tysiące wrogów. Tymczasem oni powiedzieli: daj nam króla, stworzymy armię. Czy w zasadzie powiedzieli: nie ufamy Bogu, nie możemy liczyć na Boga, możemy liczyć tylko na siebie, Bóg nam ewentualnie pomoże. Skuteczność pomocy Boga wcześniej zależała od stopnia ich zjednoczenia z Bogiem, tym samym zjednoczenia ze świętym, z wiernością Bogu. Teraz ten plan został przekreślony i już jutro będziemy komentować, jak Bóg przez proroka Samuela im wypomniał ten grzech. Niestety to tak, jak Bóg powiedział: ja mam w swoim ręku rządy nad wami, kierownica autokarów, a ludzie powiedzieli: nie, niech jakiś człowiek, jeden z nas zastąpi Pana Boga. I cała historia kończy się, że rzeczywiście stali się jak poganie, znaleźli się w punkcie zero historii, którą Bóg rozpoczął z Abrahama w niewoli babilońskiej. Wrócili do punktu wyjścia po iluś tam stuleciach. Jak bardzo Bóg chce na przykładzie tej historii powiedzieć, jak człowiek się nie nadaje do realizacji planów Boga. To jest bardzo ważne strzeżenie. Jak bardzo człowiek się nie nadaje do realizacji planów Boga. I chciałbym, żebyście czytając pierwszą księgę Samuela śledzili los Saula, który został wybrany na pierwszego króla. Poszedł szukać oślic, które gdzieś tam się zagubiły, a wrócił już jako namaszczony na króla. I czytając, śledzimy, w jaki sposób i kiedy Satan w tym człowieku wyeliminował Boga i wszedł w posiadanie pierwszego króla Saula. Jak to się stało? Kiedy to się stało? Jak sprytnie Satan. Dlatego też cała ta historia zmierzała ku temu, żeby w niewoli babilońskiej powiedzieć: żaden z was się nie nadaje na zastępowanie mnie, Boga, na ziemi wśród ludzi. Czy w to wierzycie, czy nie, ale się nie nadajecie. Wcześniej czy później zły duch was oszuka. Duch pychy oczywiście. I człowiek powolutku wyeliminuje Boga. Umieści go, tak jak szatan pragnie, w niebie. Bóg ewentualnie kiedyś był, teraz jest w niebie, my go bardzo tam szanujemy, czcimy, ale żeby tutaj, teraz troszczył się o człowieka, to szatan temu się przeciwstawi. I wtedy szatan ukryje się za pojęciem Boga, za kultem Boga i mamy to, co mamy. Świat był zbawiony 2000 lat temu, ale dziwnie dzieło Jezusa Chrystusa, przez nas reprezentowane na tej ziemi, utraciło moc przemiany ludzi. Wszystko zewnętrznie, organizacyjnie gra. Doktryny pilnujemy. Tylko chodzi o to, że nasze chrześcijaństwo dzisiaj nie ma mocy nie ma. Mocy przemian. Ludzie zwykłych. Ludzie chodzą do kościoła, zaliczają. No i szatan daje nam różne podpowiedzi. To jest bardzo ważne, żebyśmy teraz śledzili, że nawet ten król Dawid, który był specjalnie wybrany, też nie do końca zdał egzamin. Już jego syn jest źródłem upadku. katastrof. A wszystko polega na tym, że Salomon chciał być wielki i był wielki. I ta wielkość stała się źródłem katastrofy, podziału Izraela i powolnego zejścia do poziomu pogan i w rezultacie druga obietnica dana Abrahamowi była przekreślona. Musieli zaczynać historię w Babilonie od nowa. Tam Bóg, Duch Święty obiecuje Jezusa Chrystusa, że tylko On może pośredniczyć, reprezentować. Dlatego o tym mówię, żebyśmy wiedzieli, nie byli tacy pewni, że to, co robimy, to jest to, na czym Jezusowi zależy. To nam zależy, bo my chcemy mieć okazję do popisu. I tak się szczęśliwie składa, Duch Święty harmonizuje nasze czytania, że w Ewangelii będziemy dziś kontynuować myśl, że tylko ci z nas, w których nie my, tylko Chrystus zmartwychwstały w nas, żyje z tą miłością z krzyża, tylko ci są zdolni do pośredniczenia między miłością Ojca w stosunku do wszystkich narodów, każdego człowieka a ludzi. Tylko miłość z krzyża. Kto pomija tę miłość z krzyża. Oczywiście nie chodzi o kult krzyża taki, że go robimy ze złota, ze drogich kamieni. O, tak bardzo uczciłem Pana Boga. Miłość z krzyża, krzyż. Pamiętam, jak jeszcze pracowałem w Gdańsku w Rzeszczu, w naszej kaplicy domowej był wyjątkowej urody krzyż, drogie kamienie. Błyszczał tak jakby ze złota. Może był tylko pozłacany. Ale ten krzyż rozbijał moją uwagę. Nie pozwalał mi się skupić. Ciągle mnie przykuwał. Ciągle jakby Jezus z tego krzyża nie mówił, czy o to mi chodzi. Czy nie chciałbym, żebym ja z miłością z krzyża, która ze zła czyni dobro tak wielkie, jak życie wieczne dla moich wrogów. Czy tak nie czcicie? Czy go potraficie bardzo drogie krzyże dla mnie robić? A wasze wnętrze zostały w dalszym ciągu takie zwyczajne, jak wszystkich innych ludzi. Bóg niczego nie zaniedbał, żeby pierwszy król, którego wskazał, sam nie miał darów. Najpierw miał dary ludzkie ogromne. Jak mówi Samuel, był wysoki, przerastał wszystkich o głowę, gdzie się znalazł. Wyjątkowej urody. Trudno było oczy oderwać. Dzielny, silny. I w dodatku po namaszczeniu no na króla rzeczywiście wylanie Ducha Świętego przeszło. Znakami Bóg potwierdził jego wybór, że za tym wyborem jest Bóg. Niczego nie zaniedbał. A jednak z czasem szatan w nim wyeliminował Boga. Czytając, starajcie się to odnaleźć.
Radość znajduję w Bożych przykazaniach. Błogosławiony człowiek, który boi się Pana i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. Potomstwo Jego będzie potężne na ziemi, dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. Dobrobyt i bogactwo będą w Jego domu, a Jego sprawiedliwość będzie trwała na zawsze. On wschodzi w ciemnościach jak światło, łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza i swoimi sprawami zarządza sprawiedliwie. Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje i pozostanie w wiecznej pamięci. Alleluja, alleluja, alleluja. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie.
Pan z wami, słowo Ewangelii według świętego Marka. Jezus przywołał do siebie tłum razem ze swymi uczniami i rzekł im: Kto chce pójść za mną, niech zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swe życie, traci je. A kto straci swe życie z mego powodu Ewangelii, zachowa je. Cóż bowiem za korzyść stanowi dla człowieka zyskać świat cały, a swoją duszę utracić. Bo cóż może dać człowiek w zamian za swoją duszę? To się bowiem mnie i słów moich zawstydzi przed tym pokoleniem wielolotnym, grzesznym. Tego Syn Człowieczy wstydzić się będzie, gdy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami świętymi. Mówił także do nich: zaprawdę powiadam wam, niektórzy z tych, co tutaj stoją, nie zaznają śmierci, aż ujrzą Królestwo Boże przychodzące w mocy. Oto słowo Pańskie. To jest druga część tego wielkiego przełomu, o którym wczoraj czytaliśmy, a na dobrą sprawę nie powinno się dzielić, bo są pewne moralne całości. Jezus wczoraj powiedział, jak On będzie dokonywał zbawienia świata, a dziś mówi, jak my mamy z Nim współpracować. I wczoraj powiedział, że nie przyszedł jako Syn Boży, jako Bóg, stając się człowiekiem, by walczyć z ludźmi, z Cezarami, tylko przyszedł walczyć z tym, w którego mocy są panujący na tej ziemi i każdy z nas. Przyszedł pokonać w ludzkim wnętrzu tego, który się okrywa, jak my to mówimy łagodnie, za różnymi wadami, brakami, no mam tak, że przyszedł odsłonić szatana, pokonać szatana, osobowe zło i w miejsce tego osobowego zła prowadzić osobowe dobro w swoje zmartwychwstanie. I dopiero wtedy człowiek jest człowiekiem stworzonym przez Boga, nie tylko zewnętrznie, ale i w swoim wnętrzu. Pewien typ stworzenia zaistniał niezależnie od naszej woli, ale to najważniejsze stworzenie, ubecnienie się Boga w nas, jest za naszą zgodą. Wczoraj Jezus, gdy swoją ludzką miłością i przyjaźnią zareagował Piotr, usłyszał: zejdź mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Zejdź mi z oczu, ty doradco Pana, który próbujesz być doradcą Pana Boga, jak zbawiać ten świat. Zejdź mi z oczu. To Jezus w tym zdaniu mówi do wszystkich chrześcijan już od wielu stuleci. Jeżeli to nie jest miłość krzyża, zejdźcie mi z oczu z tym chrześcijaństwem, z tym kultem krzyża. Istnieje zbawianie na poziomie ludzkim, pozorne, i zbawianie Boże. Mówiłem wczoraj, dziś przypominam, według Pisma Świętego są dwa rodzaje stworzenia. Pierwsze stworzenie to Bóg Ojciec z nicości. Stwarza ten świat, w którym my jesteśmy i którego cząstką jesteśmy, z nicości. Ale jeżeli Bóg, Syn Boży, staje się człowiekiem, to przychodzi stworzenie, nowe stworzenie. Jezus zainaugurował w tym świecie stworzenie ze zła. Stwarza ze zła, z najgorszego zła, z każdego zła, które zaistniało. Stwarza już nie to obecne życie, ale stwarza życie w Ojcu Niebo. I po to został Kościół założony. Żeby ze zła ludzie Kościoła, wierzący w Niego, ze zła stwarzali dla wrogów swoich, krzywdzicieli, życie wieczne, czyli zbawienie. Wszystko inne jest funta kłaku warte. To jest chrześcijaństwo niebiblijne, chociaż odziedziczone w tradycji. Po to Chrystus przez krzyż gdzie spalił, przebaczył wszelkie zło swoim miłosierdziem, ogniem swego miłosierdzia. A Bóg Ojciec podniósł do nieskończonej potęgi zmartwychwstanie, tajemnicę krzyża, powiedział, tylko ta miłość, tylko z tą miłością mogę się utożsamić. Wszystkie inne rozwiązania problemu zła nie liczą się. Chrystus zmartwychwstały to jest talent, świetny dar Ducha Świętego. I mówi, pragnę teraz już za waszą zgodą was zamieszkać. I dopiero jak wy się nauczycie żyć moją obecnością, będziecie zdolni dźwigać swój krzyż. Bo każdy z nas żyje w określonym miejscu, w określonym czasie i tam życie go krzyżowało. Krzyżowało go życie. I krzyżuje. Jest cząstka świata niezbawionego, za którym okrywa się szatan. I wtedy, kiedy ja w Tobie zamieszkam i Ty będziesz żył moją obecnością i zgodzisz się umierać, tak jak ja umierałem, wtedy dopiero będzie budowane Królestwo Boże na tym świecie. Królestwo Boże nie przychodzi przez wiedzę, książki, uniwersytety, katedry, nie przez wiedzę. Szatan w tym względzie nas przerasta. Tylko przez decyzję, przez zgodę, żeby we mnie zamieszkała miłość krzyża, logika krzyża, że w gruncie rzeczy źli ludzie nie są w stanie mi zabrać prawdziwego życia. Prawdziwe życie jest w Ojcu. To życie, które mi zabiera, to nie jest jeszcze życie. To również zabiera nam czas. Przyjdzie moment śmierci i ten czas śmierci mi to zabierze. Nie czcijcie mnie tak, żeby dekorować ściany, ze złota czynić krzyża, z czegoś, co mnie kosztuje, tylko czcijcie mój krzyż poprzez to, że wszelkie zło otoczenia, wasze zło, we mnie zanurzone będzie oddalać swego ducha i uobecniać w tym świecie miłość Ojca. To jest kult krzyża. Jeśli kto chce pójść za mną, nie zaprze samego siebie. Dalej Jezus Chrystus te słowa inaczej określi. Niech umiera. Dopiero wtedy my realnie żyjemy w tym świecie, kiedy godzimy się na umieranie. Na umieranie. Jeżeli chce ktoś pokonać jakieś nałogi, to musi jedno słowo tylko z Ewangelii sobie wziąć. W pewnym momencie muszę umierać. Jezus przyszedł umrzeć jako człowiek. Jeżeli chce naprawdę szczęśliwie, radośnie funkcjonować na tym świecie, muszę umierać. Dla tego wszystkiego, co nie jest Boże. Jeszcze wtedy byłem prelekiem w Krakowie, studiowałem filozofię. Żył w Krakowie profesor Antoni Kępiński, psychiatra, bardzo znany w Krakowie. Jak się okazało po śmierci, zostało wydane wiele jego wspaniałych książek. Jest jakimś swego rodzaju klasykiem psychiatrii. Miał przepiękne wykłady. Studenci tłumem chodzili na jego wykłady. Nawet ci, którzy nie studiowali psychiatrii. Był to człowiek bardzo Boży, święty. Kiedyś po wspaniałym wykładzie ktoś go zapytał, panie profesorze, a co jest sekretem życia pana profesora? Czy jest tak skuteczny jako lekarz i tak szczęśliwy? On sięgnął do kieszeni, wyciągnął wydanie Nowego Testamentu i otworzył właśnie tę dzisiejszą Ewangelię. Dlaczego? Żeby powiedzieć, dlaczego ludzie chorują psychicznie, zapadają na choroby psychiczne. Nie potrafią dźwigać swego krzyża i bronią się. Nie potrafią umrzeć. Oczywiście trzeba dodać, przychodzi zły duch, szatan. Przeczytał tę Ewangelię wolno, spokojnie złożył i wyszedł z sali. I później w takim czasopiśmie w drodze miesięczniku dominikańskim student, który był świadkiem tego wykładu, powiedział, to było lepsze niż rekolekcja. Męczymy się na tym świecie wtedy, kiedy nie umiemy umierać, ale razem z Jezusem Chrystusem swoim wnętrzu. Razem z Nim. To znaczy, że zupełnie jesteśmy tak jak święty Paweł. Pawła nie ma, jest we mnie krzyż, jego krzyż. On jest wszystkim. Pawła nie. Krzyż Jezusa wolą Pawła. I Paweł się nikogo i niczego nie ma. Nigdy nie cierpiał. Mimo iż cierpiał. To nie było problemu. Świat, ponieważ nie jest zdolny do cierpienia takiego, żeby wszystko przemieniać w złoto, w zbawienie, pracuje nad zmianami. Wszyscy wszystkich zmieniają. Poczekaj, ja cię zmienię. Wyznawcy w kościele lecą kapłana zmieniać. Kapłan zmienia swoich wiernych. Wszyscy wszystkich zmieniają. A Jezus, Bóg, mówi, nie zmieniaj tego świata, tylko zmień swoje wnętrze. Po to ja przyszedłem w krzyżu i zmartwychwstaniu, żeby cię do tego uzdolnić. Żebyś tak zmienił swoje wnętrze, że żadne zło nie jest ci w stanie skrzywdzić. I bo ty z wszystkiego zrobisz złoto razem ze mną, zbawienie innych. I będziesz żył pokojem głębi. Patrzcie na przyjaciela mego Łazarza. Zostawiłem go. Uzdrawiałem, wyprowadzałem z grobu i tak dalej. A on cierpiał na oczach całej Jerozolimy. W nim zbawiałem Jerozolimę. I dopiero przed, jak zapadł wyrok na mnie, przesądzony był mój los. Jego wyprowadzałem ze śmierci. Pokazałem inną, gorszą śmierć całej Jerozolimie, moim wrogom. Śmierć, która jest, który na imię demon, demon pychy. Jezus mówi w dzisiejszym Ewangelii, albo będzie umierać nasze ciało tutaj, ale to ciało wcześniej czy później umrze, nawet gdybyśmy nie wiem czym go układali od nocy, albo będzie umierać nasza dusza, z tym, że dusza jest czymś wiecznym, a ciało jest nam dane jako coś chwilowego. Bronimy się, pozornie przyjmujemy krzyż Chrystusa, bo boimy się o nasze życie doczesne. Jezus mówi, patrz na mnie, dałem ci to życie chwilowe, doczesne, żebym ja w tobie mógł powtórzyć moje życie, mój krzyż, moje zmartwychwstanie. Kim nie żyje ta decyzja, to cierpi i się męczy. Dlatego Jezus w przepięknym obrazie nam to zilustrował w Ewangelii Jana, to jest podsumowaniem wszystkich Ewangelii w rozdziale 15. Ja jestem krzewem winnym, a wy latoślami. Ja żyję w was z tym tajemniczym pierwiastkiem, który z wszystkiego czyni wino. Wino. Upajające wino. Jest ogromna prostota, którą musimy odkryć. To jest krzyż u nas. Mówię o tym dlatego, że świat, który sobie zafundował jakieś tam teraz chrześcijaństwo, będzie poddany oczyszczeniu, próbie. Czy udźwignie, czy z tego wszystkiego wyprowadzać będzie dobro. Kto nie przyjmuje zbawienia przez krzyż, ten w zasadzie odrzuca Jezusa Chrystusa. Mimo, że wydaje mu się, że akceptuje Jezusa Chrystusa.